Witam wszystkich w Żarłok TV, witam Was i witam Adama Borowicza, którego możecie znać z Family Food Fight.
No, tak? Family Food Fight.
Nie tylko.
I nie tylko. Ze swoich programów, które jeszcze kiedyś leciały w Telewizji Polskiej, to je Borowicz.
I na YouTubie.
I na YouTubie jestem Borowicz, które może jeszcze kiedyś wrócą. Taką mam nadzieję.
Tak, o, no to...
Wiesz co, no bo jak może niektórzy nie wiedzą, jestem związany z Telewizją Polsat i jednak oni są bardzo elastyczni. Mogę sobie na YouTubie kręcić, mogę sobie do social media dodawać sobie filmiki, więc te czasy takie jakby przyblokowania mojego YouTuba już minęły.
A tam widziałem naprawdę rewelację, bo możecie zobaczyć odcinek, gdzie Adam próbuje zjeść ptaka Guga.
No to już jakby dawno temu było, ze 3 lata temu to było. Odcinek na YouTubie nazywa się Guga. Mhm. Może nie warto o nim opowiadać, warto go zobaczyć i tego śmierdziela skosztować, bo tak naprawdę jadąc na wyspę Lewis and Harris, można tego ptaszka tam sobie skosztować miejscowo, lokalnie, bo gdzie indziej nie jest dostępny w 100%.
Ale czy polecasz ptaszka?
Nie. Nie polecam, ale jak już tam ktoś jest w Stornoway, w stolicy wyspy Lewis and Harris, warto pojechać do Doliny McLeod. To jest taka babka, która prowadzi bed and breakfast i tam właśnie poprosić ją o tego ptaszka. Tylko tam.
Okej. No to dla odważnych.
Bardzo odważnych i myślę, że tak ze 20 godzin jazdy. No więcej, stąd ze 30 godzin samochodem z Glasgow. 2,5 godziny jeszcze samolotem, awionetką.
No a wracając do polskich smaków, to czy tam zawodnicy w Polsacie gotują smacznie?
Family Food Fight. Pojedynek na smaki. W roli jurora jestem pierwszy raz. Myślę, że zawsze mi się wydawało, że fajnie jest stać po tej stronie jurora, a nie tego gotującego, bo oni nic nie robią, tylko jedzą i oceniają. Nic mylnego. Trzeba merytorycznie oceniać ludzi, rodziny, które gotują. Tym bardziej, że w tym programie tak naprawdę jak jeden z nas wyłamuje się i twierdzi, że ta rodzina ma nie odpaść, to nie możemy ją wykluczyć. Nagle pojawia się 6 osób z firmy producenckiej Endemol Shine i analizujemy każdy ruch, żeby to wszystko miało po prostu jakiś sens, żeby to merytorycznie się obroniło, że nie możemy kogoś wykluczyć, bo ktoś ci się nie podoba albo ktoś źle ogórka pokroił. Family Food Fight to jest taki program, bym powiedział, że nie podchodzimy do niego od strony technicznej, bardziej od strony smakowej. No te danie ma na końcu smakować. To, że ktoś popełnił błąd i dodał tak: mniej soli, zasmażka jest za gęsto, ale sos wyszedł, czy beszamel jest za rzadki, a potem go poprawili, czy przesadzili grudki, to nie ma żadnego znaczenia. U nas liczy się smak końcowy i tak naprawdę no nie chcę wszystkiego zdradzać, ale w tym programie niekiedy Bożek zaskoczony wręcz, że najprostsze dania stały się najtrudniejszymi. Wydaje mi się, że presja czasu, wiadomo, dania są na czas, no, działo niedobrze na wszystkich. Może ktoś proste danie po prostu całkowicie spieprzyć, nie smakuje to na nic. Ludzie po prostu się sami dziwili, rodziny, że przecież my to robimy 30 lat, te danie. I nagle nie wychodzi. No wiesz, no, tam jest dużo łez, płaczu, rozczarowań. Gotują rodziny, wiesz, w wieku nawet 14-15 lat są uczestnicy i w wieku 70 lat. Więc wiesz, tu się zderzają różne kuchnie, czyli kuchnia taka tradycyjno-rodzinna od babci i kuchnia nowoczesna chłopaka, który może mieć tam 14-15 lat, wiesz. To naprawdę, i to w jednej na przykład rodzinie, wiesz, to są zderzenia jakby wiekowe, kultur już. Czy smacznie? Bo do tego dążysz. Różnie.
Różnie.
Różnie. I naprawdę niekiedy przepysznie, że nawet nie chcę mówić, która rodzina, czy coś, bo jest zaskoczony, mile. Coś takiego, że wiesz, w życiu, że troszeczkę zjadł. A to było danie, które znam i go niczym mnie nie zaskoczył już. A jednak było to przepyszne. A znowu na prostych rzeczach byłem rozczarowany i nie szło tego przegryźć. Człowiek by dosłownie musiał to wypluć.
Czyli jednak emocje będą przy oglądaniu.
Emocje będą wielkie tam, wiesz, bo ten program jest specyficzny, bo on jest nie dość, że kręcony od strony kilkunastu kamer, gdzie rodziny mają pełnowymiarowe kuchnie. Tam nie ma blatów kuchennych, tylko każda rodzina ma 25 metrów pełnowymiarowej kuchni. Czyli czujesz się tak jak u siebie w domu. Zapoznajesz się z nią, wiesz, i poruszasz się jak w domu. I teraz jest pytanie, jak współpracujesz. Bo to, że jedna osoba umie gotować całe danie od A do Z, kotleta schabowego z kością i z tak zwanym, nie wiem, kartoflami i z kapustą zasmażaną, to ja w to wierzę, że ta pani w nawiasie Kasia, Basia, Zosia zrobi to perfekcyjnie. Ale ty dostajesz na to 30 minut. I teraz zobacz sobie ten knif. Wydaje się, że dużo czasu. Ale teraz jak sobie rozłożyć to w czasie? Czyli tak, 30 minut, czyli co szybko pierwsze? Kartofle. Obieramy. Tyk, gotujemy, bo wiemy, że 20 minut potrzeba na ziemniaki. Tu kapusta. Pokroić. Dobra, 15 minut, żeby jeszcze było al dente. Kotlet. Rozbić, opanierować, rozgrzać tłuszcz. Jaki tłuszcz? Olej, smalec, masło. Powiem ci, że ja już widział, patrząc z tak zwanego akwarium, bo my siedzimy, to obserwujemy na kilkunastu kamerach, na monitorach w trzech. I powiem ci, że i Ewa Gwachowicz, i Piotr Gąsowski, i ja po prostu byliśmy zaskoczeni tym, że danie banalne, ale mijo 12 minut, jeszcze kartofle nie postawione, zapomnieli włączyć gazu, zapomnieli obrać.
Napięcie, wiesz, kamery. Napięcie,
kamery. No różne cuda się tam działy i tak jak mówię, ten program jest dziwny, bo z jednej strony my ich wszystkich obserwujemy, oni nawet nie wiedzą, że my ich słyszymy. Mhm. Różne rzeczy o nas opowiadają. Aha. także
wiesz, taki nek.
I teraz kończą się zadania, rodziny wychodzą na tak zwany backstage i z nimi osobno operatorzy robią krótkie relacje. Jak im się wydaje, jak to danie zrobili, czy im to będzie smakowało, co myślą o jurorach, komu będzie bardziej smakowało. My tego jeszcze nie wiemy. My, jako jurorzy, dowiemy się to dopiero z telewizji. My w ogóle materiału nie zobaczymy. Mhm. Nawet nie po montażu. Całkowicie w telewizji, tak jak każdy inny człowiek w Polsce zobaczy to w telewizji, to my też nie możemy tego wcześniej zobaczyć.
Okej, no rozumiem. No to jak już będzie gotowy program?
Całkowicie, program. Mm-hmm. No więc wiesz, dla mnie to też była nowość, bo zawsze był od strony gotującego. I wydawało mi się to teraz. Prostsze wola iść niekiedy na ta strona gotującego niż na oceniającego, bo nie ma nic gorszego, jak źle kogoś ocenić.
No możesz kogoś zranić.
Zranić. Wiesz, tam jest płacz, lament, kurczę, no różne rzeczy się tam dzieją. Jest ci przykro niekiedy, ale musisz jakby tego bronić już, jak te danie ma smakować, czy jak ma wyglądać na talerzu, czy wiesz, te dania są robione na przykład od startera po deser.
Okej.
Okay. Jest bardzo dużo pracy. To są trzy osoby, które muszą ze sobą idealnie współpracować. A już na pewno są, wiesz, że w kuchni trzy osoby w rodzinie, każdy innego zdania, to takie rzeczy się będą...
Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.
Powiem ci, że to się tam sprawdziło. Znaczy różnie, niektórzy się może bardziej dotarli. Dostali takie reprymendy, bo tak naprawdę to obrażali się na siebie. Nie? Więc ten program to jest taki naprawdę program o gotowaniu rodzinny, gdzie nie ma czegoś takiego, że bo on dodał tego za mało i trzeba go wyeliminować. Nie, poczekajmy mu, jak się smak obroni, zobaczymy, jak z tego wybrną. Powiem ci szczerze, że popatrzę już na inne programy w Stanach Zjednoczonych, Family Food Fight, w Australii. Jest to naprawdę, bym powiedział, program o gotowaniu rodzinnym. Można tam przemycać tradycje.
Wartości rodzinne, tak.
I można naprawdę pokazać dużo, bo trzeba sobie też usmysłowić, że w tym programie to tak naprawdę zostajesz najlepiej gotującą rodziną w Polsce i 100 tysięcy złotych główna nagroda jeszcze tego jest. Więc jakby jest o co walczyć.
No i jest to napięcie.
Jest napięcie. Niekiedy jest tak ograniczony czas, że ja to próbował sobie w domu, wiesz? I ja ci powiem...
Czyli, że włączasz stoper i
tak,
działasz.
I sobie działam i... Nie wiem, jakbych to zrobił z dwoma jeszcze osobami z rodziny, bo tu trzeba pamiętać o tym, że to muszą być rodziny, czyli kuzynostwo, bracia, siostry, mama, tata, i to nie mogą być w ogóle kucharze profesjonalni, nie mający styczności za bardzo z profesjonalną kuchnią, tylko taką rodzinną. Wiesz, wszystko to było sprawdzane, czy oni naprawdę gdzieś tam czegoś się nie uczyli. To muszą być
amatorzy,
którzy... uważają, że dobrze gotują, bo wiesz, to są wybrane z castingu sprzed kilkuset rodzin, które się zgłosiły, zostało wybrane, wiesz, 8, a potem 6, nie?
No, ale dzięki programowi potem mogą zacząć jakiś swój biznesik gastronomiczny, no,
Dlatego mówię, że to dosyć może ułatwić im jakoś w przyszłości życie, no a tym bardziej, że to są rodziny, które naprawdę uwielbiają gotować, bo to widać.
Pasjonaci,
że lubią, naprawdę, że dają z siebie wszystko. Robią takie dania, bo w tym programie to nie jest tak, że na przykład rodziny są czy tam ze Śląska, czy z Kujawsko-Pomorskiego, czy z Pomorza. Jest regionalizm taki, że jest tak. Tu ktoś z gór, tu ktoś z Hanysowa, czyli Ślązoki, tam ktoś z Pomorza, tam ktoś z Podlasia, tam ktoś, rozumiesz, z Suwalszczyzny. Więc pomyśl sobie, jak dla przykładu rodzina dostaje do zrobienia jakieś danie na przykład z Podlasia, tak? No to wiadomo, że ci z Podlasia summa summarum są najmocniejsi, a wszyscy muszą te danie odtworzyć. Ale dzieją się cuda.
No tak, ale myślę, że rozumiem, że każdy będzie miał szansę ze swojego regionu czymś się popisać.
To już musi widz sobie do końca pooglądać, bo to są takie, wiesz, momenty, że nie chciałbym zdradzać, bo to naprawdę uważam, że będzie najciekawszy program taki familijno-gotowany.
Okej, właśnie, bo nagrywamy to przed emisją. Ja jeszcze nie oglądałem żadnego z odcinków, ale przez Adama jestem zachęcony, słuchajcie, no na pewno spojrzy, zobaczymy, czy
jeżeli ktoś nie chce oglądać kucharzy, profesjonalistów, którzy gotują przegrzebki z algami i z sosem nie wiadomo jakim.
Okej, czyli to jest bliżej takiego przeciętnego, normalnego
tak, normalnego gotowania domowego, to naprawdę program może się spodobać. Bo tak jak my sobie gotujemy w domu dla swojej rodziny i dla znajomych, tak w tym programie właśnie takie dania i takie wartości są przemycone. O!
Okej, no to zapraszamy do Polsatu na Family Food Fight, a teraz przejdźmy bardziej do naszego gościa, który też jest wielkim pasjonatem żarcia i wielkim żarłokiem. No. Chciałbym cię zapytać o takie top 3 najważniejszych dla ciebie dań. Dań, które wpłynęły na postrzeganie smaku współcześnie, dań, które ukształtowały twoje podejście do kuchni i które wciąż są w twoim sercu, do których wracasz ze smakiem. Zacznijmy od trzeciego miejsca.
Od trzeciego miejsca. Wszyscy na pewno znamy i kiedyś nawet wspomniałeś coś w komentarzach, że ci się kiedyś przypomniało o takim smaku z dzieciństwa. I tak szukając go, to tak wbrew pozorom jest ich bardzo dużo. Ale jeżeli chodzi o zapach, o przypomnienie sobie młodzieńczych lat i imprez nad ogniskiem, które się różnie kończyły i niekiedy o 9 rano budząc się na kocu, żeś to wygrzebywał z tych zgliszczy ogniska, to były kartofle, nie? Z ognia, z żaru. Ale tak naprawdę to ten smak sobie dopiero przypomniał niedawno, bo kręcąc odcinki Co je borobić na Śląsku, pojechał do Porąbki. I tam była taka opcja, że mieliśmy pokazać fermę gęsi. Ale coś tam nie wypaliło, właścicieli nie było, nie było jakiejś zgody na wejście i trzeba było wszystko szybko improwizować i mówią, kurczę, wiecie co, mam tutaj znajomego w Porąbce, on ma takie malutkie gospodarstwo rybne z pstrągami, z jesiotrami, Bolek się nazywał i jest to w Porąbce, w Krajobrazowym Parku.
Okej.
I dzwonię do niego, mówię, Bolek, bym u ciebie coś tam chciał nagrać. A on mówi, no dobrze, Adam, nie ma problemu, kiedy będę miał wolne, tak za tydzień, za 2 godziny. A on mówi, Adam, no kurczę, co, za 2 godzinki. Potrzebujemy od ciebie pstrągi i potrzebujemy od ciebie miejsce tam. No dobra, no to podjedźcie. Podjechaliśmy i słuchaj to, rzeka płynie u niego praktycznie przez działka. Świeżo wędzone pstrągi do dyspozycji z pola ziemniaki i godą, kurczę, ziemniak. Takie proste danie z tego ziemniaka zrobić, ale nie z ogniska może, bo dużo było rozpalania i roboty. Wymyślimy sobie inne danie. I mówię tak, masz przepyszne ryby. Ja się przypomniał o tym ziemniaku, który w dzieciństwie był zawsze w każdych imprezach, na ogródku, u siebie na działce, czy na koloniach, wszędzie były te kartofle z ogniska z masełkiem, tylko trochę soli. I ja to troszeczkę zmodyfikował. Ja po prostu te ziemniaki tak al dente 12-15 minut ugotował, że one jeszcze nie były, ale tak całkiem miękkie. Do wielkiego gara żeliwnego wciepnął rzek skoszone siano. Te ziemniaki ulokował tam w środku, podpalił rzek te siano i jak już się zaczął wypalać całkowicie, został sam żar, przykrył rzek to taką wielką pokrywą i odłożył rzek na 15 minut, żeby sobie doszły. W międzyczasie obrał rzek tego pstrąga w całości, zrobił rzek sos taki remuladowy na bazie śmietany od sąsiada z krów, co on miał, na bazie chrzanu, na bazie szczypiorku, to co się udało tam u niego zebrać. Wszystko, że to połączył jeszcze z białym, pełnotłustym serem, masełko z boku, w takich fajnych szajpkach, pstrąg w całości kawałeczki, tylko takie, wiesz, wielkie, poszarpane, wyciągnął tego gorącego ziemniaka, który był okopcony, dostał takiego fajnego zapachu, a już zmienił.
Podwędzony troszeczkę,
podwędzony, nie? Podwędzony. Przekroił, że go wzdłuż. Najpierw troszeczkę masełka, poczekał, że pora sekund, aż się rozpuści. Na to poszedł ten pstrąg, a na to ten gzik. Mhm. Nazwijmy to gzik poznański. Tak. Więc ja to danie w ogóle tak zmodyfikował, że to był...
Dwa w jednym troszkę.
Gzik, ale chrzanowy, z pstrągiem świeżym wędzonym i z tym ziemniakiem. Uwierz mi, jak myśmy to skosztowali, to Bolek w trakcie tego odcinka powiedział, że on to do siebie, do karty, do menu...
No, oglądałem ten odcinek, tak, widziałem. No,
ale Josom się zaskoczył, bo to była improwizacja z po prostu rzeczy, które on miał dostępne, z produktów, które były na miejscu. Ale to nie jest jakby ani drugie miejsce, ani trzecie, tak? To jest, znaczy ani drugie, ani pierwsze. To jest trzecie miejsce, okay, jakby takiego mojego...
Ale możecie te produkcje zobaczyć właśnie na Kuchnia Plus, jeszcze bo są powtórki Plus. Lecą jeszcze.
I powtórki, ale w ogóle nie trzeba tego już nigdzie szukać w Kuchni Plus, tylko wystarczy wejść na YouTubie, na YouTube, na co ja, bo robisz na Śląsku i wszystkie odcinki są za darmo dostępne.
Wrzuciłeś.
Wszystkie są.
Dobra, dobra. No to
wszystkie
zapraszamy,
i sobie tam bo... można sobie po prostu wrócić do takich...
Bo to jest jeden wielki tour po całej Kuchni Śląskiej, tak, i twoich, tak, smakach.
I moich smakach, i od miejsca Kajrzech się urodził, czyli Rudy Śląski, po miejsca Kajrzech jeździł do Tarnowskich Gór i po miejsce, gdzie dzisiaj mieszkam w Ustruniu, czyli smaki Ustrunia, tutaj Śląska Cieszyńskiego, więc spoko, 8 odcinków takich naprawdę stricte takich moich własnych. O.
Soczystych i mięsistych.
No fest, i tłustych. I tłustych.
No to słuchaj, co będzie na drugim miejscu? Co jest jeszcze głębiej w twoim sercu, a może żołądku?
Oj, tu już mam problem, ale ja wiem o tym, że to może być zaskakujące, ale jak wiesz, to mieszkał już prawie 13 lat w Glasgow,
tak,
w Szkocji.
Tak, tak.
I dopiero tam te moje kubki smakowe ewoluowały. Po prostu te łączenie tych smaków. Pomyśl sobie, że przez dziesiątki lat, czy Brytyjczycy, czy Francuzi, czy my Polacy w większych miastach kupowaliśmy sobie w knajpach ostrygi.
Nie. Zdecydowanie owoce morza nie są naszą domeną.
Nie są, nie? I teraz zobacz sobie. Za każdym razem, jak komuś mówisz ostryga, to komuś się kojarzy ostryga surowo, jak tak zwany
glut.
I nikt tego jeść tutaj nie będzie i tak
smarki,
dalej.
Smarki, katar i takie
katar skojarzenia. I jeszcze to smakuje ludziom różnie.
No, pomińmy.
No i teraz tak. Kiedyś, dawno w Nowym Orleanie wymyślili tak zwane ostrygi Rockefeller. I to była alternatywa dla ludzi, którzy nie jedzą surowych ostryg. Bo co się wydarzyło? W Glasgow była knajpka, która się nazywała Rogano. Ona była otwarta od lat 50. Nie wiem, czy jeszcze istnieje, bo 2 lata już tam nie mieszkam, ale była to knajpka tak w stylu, też bym powiedział, art deco. W ogóle podobało mi się to, że w tym lokalu kobiety przychodziły w kapeluszach. Nie podawali alternatywnie prosecco, tylko szampana. Grube wykładziny na podłodze. Kelnerzy, którzy byli ubrani w smokingi. I te pachnące ostrygi.
Klasa.
Bo dawno temu, może 12-13 lat temu, początki mojego pobytu w Glasgow, pamiętam tak najpierw, że była bardzo drogo. Długo, żech na to oszczędzał, żeby moja wtedy jeszcze nie żona, a dziewczyna wziąć tam, chyba na walentynki. Okay. 2 miesiące wcześniej trzeba było zabukować stolik. I przychodzimy tam i myśmy już te surowe ostrygi jedli, także spoko, mnie to pasowało, ten smak morski, słony, ten wszystko okej. Okay. Ale nagle kelner mówi, że słuchajcie, no Rockefeller, nie? Ostrygi. Jakie to, nie? A ja jeszcze taki laik, wiesz, w tych takich owocach morza. I tłumaczy, że to jest ostryga, która jest zapiekana w piekarniku w 250-70 stopniach z sosem śmietanowym, z czosnkiem, z masłem i w dwóch odsłonach, czyli albo zapieczono pod parmezanem, albo pod bułką tartą. Mm-hmm. I do tego podana lampka zimnego bardzo szampana. Kosztujemy to i powiem ci, że do dzisiaj ten przepis sprzedaja i go robię tutaj w Ustroniu. Jada sobie do Bielska do hurtowni, kupuję ostrygi. I wbrew pozorom, nie takie drogie, mam 3,54 zł za sztuka, więc nie jest to jakaś tragedia, żeby komuś zademonstrować, a uwierzcie mi, że przy ostrygach Rockefeller przy 5 jesteś full. Full brzuch. Dosyć syte, śmietana słodka 30, czosnek. Ja to urozmaicił i jeszcze bardzo drobno kroja do tego sosu śmietanowego szpinaku. Ale niedużo.
A jaką konsystencję ma sama ostryga wtedy?
Zwarto. Ona jest już po tym czasie, powiedzmy 8-12 minut, zależy jak ci się robi skorupka już u góry, taką brązowiutko, chrupiąco, czyli albo tego parmezanu, albo bułki tartej, wyciągasz i najlepiej je mieć poukładane w tych skorupach, bo one są otwarte, wiadomo, wysypany kilogram soli, żeby one się utrzymać poziom, żeby ci się to nie wylewało, to te ostrygi, wiesz, wciskasz w ta sól i one wtedy idealnie trzymają. I wtedy możesz je wyciągnąć na tej, dosłownie na tej blasze i ludzie sobie bezpośrednio podchodząc biorą po sztuce. Ty już je z tej takiej szypułki odrywasz, żeby one były już luźne i sobie je łyżeczką dużą na przykład możesz wziąć. I one są konsystencji zwartej, jak na przykład usmażona krewetka. Czyli nie ma już absolutnie
konsystencji. Nie zrazi to
nie
nikogo.
Zrazi i uwierz mi, że ludzie, którzy tego nie jedli, czy znajomi, którzy byli tak anty, no do dzisiaj jak przyjeżdżają do mnie, mówią, a będą te ostrygi Rockefeller. I wiesz, ja je byle gdzie robię. I od na przykład w sierpniu, że robił taki duży event dla takich trzech bardzo wielkich marek w Polsce. Był fajny ten event z tego powodu, że nie było limitacji finansowych. Czyli oni powiedzieli, co zaproponujesz, to jemy. Czyli mówią, ale to co, mogę zaprezentować wam wszystko?
Mamuta.
Byle? Powiedzieli, to było w stronę owoców morza, bo my uwielbiamy.
Okej.
No czyli poszły ostrygi Rockefeller, poszedł szampan, poszedł kawior z Mazur Antonius. Mhm. Także to wszystko było tak dopracowane i ci ludzie byli tak zaskoczeni tym smakiem, bo uwierz mi, że tak naprawdę nie wszędzie ostrygi Rockefeller są dostępne i naprawdę jak gdziekolwiek ktoś będzie miał okazję skosztować, to naprawdę polecam. I one w ogóle zmieniły wymiar mojego smaku, bo ten smak tej ostrygi surowej jakby nie ma nic wspólnego z tą ostrygą Rockefeller. Czyli to są te same jakby, te same danie w dwóch odsłonach, które diametralnie zmienią swój smak i postrzeganie na owoce morza, z których naprawdę można robić wszystko, bo ja już nie wspomnę o tym, że ja uwielbiam je robić i dla mnie ja myślę, że ja jest dosyć dobry w owocach morza. Ja jednak przez 13 lat
mieszkałeś tam.
Te owoce morza nabierał już eksperiencji, takiego doświadczenia od szefów kuchni, którzy tam pracowali, wpuszczali mnie na kuchnię. Ja się tam uczył za free, za darmo. Po prostu, że tam przychodził, nikt mi nie płacił za to. Oglądał, jak się to robi. Tutaj, że miał możliwości w Polsce też.
Poczekaj, bo zaraz będę kichał. Żarłok TV. Kuźwa, no robisz, powiem ci, smaka na te ostrygi. Bo mnie do owoców morza nie ciągnie.
Dlatego ja wiem o tym, że dla mnie to zmieniło w ogóle perspektywa, bo dopóki ja tego nie znał, dopóki ja nie znał ostryg Rockefeller, to tak jak mówię, no na pewno 50% więcej, 70% moich znajomych nie było przekonanych w ogóle do surowych owoców morza, tak? No nazwijmy to rzecz po imieniu, że można zrobić na przykład, nie wiem, ceviche z na przykład krewetek, które jest dla mnie pyszne. Uwielbiam. Z ostryg można robić różne rzeczy. Ja uwielbiam sos na przykład light soja sos wymieszany z mirinem, z octem ryżowym i wtarty świeży imbir. I dajemy łyżeczka tego sosu na ostryga surowo. Wiesz, tyle odsłon jest różnych tych sosów. Ja zaprezentował na kilku eventach różne odsłony owoców morza i są i totalni zwolennicy, i totalni przeciwnicy.
Może nie przeciwnicy, ale sceptycznie patrzący obawiający się skosztować tego.
Może tak bardziej. Obawiający się...
Bo ja wiem sam po sobie, że jest jakaś bariera, wiesz?
Wiesz, jedna rzecz na pewno jest najważniejsza w tym wszystkim. Że owoce morza, które kupujemy w Polsce, nie zawsze dorównują tym, które są jedzone w Wielkiej Brytanii, w Szkocji, czy tam w Zatoce Loch Fyne właśnie w Szkocji, bo poziom jakości jest tak wysoki, że to też ma wielki wpływ. Jakość. Bo jednak niektóre owoce morza kupowane tutaj w niektórych hipermarketach nie mają nic wspólnego z owocami morza dobrymi. I to jest fakt, że ja też podchodzę do tego sceptycznie i robię danie, które robił już kilka lat temu w Szkocji, identycznie step po stepie.
A smakuje inaczej. Smakuje no bo inaczej. W kuchni produkt jest najważniejszy.
I smakuje inaczej. Wiesz, to nawet już nie chodzi o sam owoc morza. Niekiedy zdarzy się, że jest inno, troszeczkę śmietana innej firmy. Dużo śmietan zawiera też ta guma, guarte, takie
stabilizatory.
I to ona się zaczyna ważyć troszeczkę, inaczej się zachowuje. A te sosy w tych sosach moich z owoców morza nie mogą mieć konsystencji gęstej. Ja bardzo uwielbiam sosy, jak są naturalnie
rzadkie
i troszeczkę odparowane. Nawet bych powiedział, niekiedy staram się iść w stronę demiglasu, rozumiesz? Ja wszystko, co próbuję zagęścić, to mam jeden sposób. Mrożę przez 25 minut masło i dodajesz przeciwieństwo do bardzo wrzącego sosu, mrożone masło. I wtedy one wchodzi w taką reakcję, że tłuszcz z tego masła idealnie się na przykład ze śmietaną łączy i nie ma grama oczka tłustego, a sos zaczyna tak... emulacja się robić, taki robi się, a wiesz jak, masło jest nośnikiem
smaku.
I ty teraz wszystko wyciągasz, co najlepsze, ta słodycz z tej śmietany i na przykład smak tego morza z tej ostrygi. Uwierz mi, że to jest dla mnie rewelacja i to jest takie drugie miejsce.
Drugie miejsce,
chodziłeś ze Śląska i wydawałoby się, że wyda całkiem inaczej, szło w innym kierunku, bo pierwsze miejsce musiałoby być ex aequo. To na pewno jest rolada śląską mojej babci i niestety utka gęsia mojej babci i to z najbardziej nowoczesnego pieca lat 70., 80., 90. Prodiża.
O, Prodiż, no tak. Ja też to pamiętam o swojej babci.
Ja sobie kupił na Allegro Prodiż.
Ale taki z epoki?
Taki z epoki, którą ogrzałka tylko z góry.
Okej.
Okay. I nie z dołu. I żaden jakby półśrodek, że coś tam w środku jest teflon, nie. Ten stary, żadny aluminiok z tym okienkiem, gdzie wszyscy gadają, że te aluminium już jest takie trujące to, ale uwierz mi, że po 30 latach
to już wypalania, tam, tego aluminium.
Tam już nie ma nic i oto kupił, rozumiesz? Bo my się zawsze Prodiż no kojarzył z tym kablem, jak żeś po życi dostawał.
Z Prodiża. To musiałeś być niegrzeczny.
No, zdarzało się. Ale kupił, że Prodiż. Zróbmy to tak ekspresowo, że ciężko mi jest wybrać, więc dwa dania ex aequo są okay. Rolady wołowe.
Ja to rozumiem, no rolada, no klasyka.
Klasyka, gdzie naprawdę, no nie ma opcji, żebym dwa razy w miesiącu tego nie zrobił, rolady. Okay. Każdy, kto przyjeżdża do mnie, to jest zachwycony na pewno sosem, do którego moja żona mówi, że już troszeczkę mam hopla na punkcie sosów. I u mnie w sosie nie może znaleźć się grudka. U mnie w sosie musi być idealnie płynny. On musi być pieczeniowy z tej rolady. Tam nie może być żadnych dodatków typu wino.
Mąka?
Nic. Absolutnie. Nie używam w ogóle.
Tak samo zup? Nie zagęszczasz mąką?
Nie lubię. Nie lubię. Ci powiem, niektóre jak no flaki muszą być, to robię zasmażka, okay. Ale zasmażka robię na tym etapie, że przypalą już na tym momencie, jak ona jest tak lekko orzechowo, bo ona wtedy traci ten mączny posmak. Jak dodążę do zupy, to naprawdę po 15 minutach przygotowywania nie masz absolutnie smaku mąki, żadnego. Tylko musisz wyczaić moment, że ona już się robi brązowo, ale jeszcze nie przypalono. Czyli ten brązowy kolor, orzechowy posmak maślany, w tym momencie dopiero dodajesz sobie, hartujesz albo tą zupą, albo mlekiem, czy śmietaną, kto tam jak lubi, i dodaje do flaków.
To przypomina mi trochę prażucha. Prażuchę. Znasz prażuchę, nie? Też tak. Przypalasz troszkę tę mąkę, żeby ona nabrała tego karmelowego smaku.
Takiego orzechowego smaku. I ja przywiązuję właśnie waga do sosów z rolad na przykład, który absolutnie wydaje mi się, że jest perfekcjonistą i to każdy, kto jakby nie chwaląc się przychodzi do mnie, mówi, że no sos po prostu wymiato, bo te rolady, ja je przypalam, ja stoję i pilnuję je i je przypalam z każdej strony, że jest taki czarno poświata. Jak z każdej strony się zrobi czarno poświata, to dopiero zalewam wtedy dopiero jakimś bulionem, czy wołowym, czy warzywnym. Już tutaj nie będziemy jakby do tego dochodzili.
A co w środku?
No do mnie ten filung jest rolad najważniejszy jednak w słupkach. Moja babcia przez lata robiła mojemu dziadkowi rolady co drugą niedziela, powiedzmy, albo się przewijała, jeszcze powiem za chwilę, ta gęś, rolady, czyli ogórek kiszony pokrojony w cienkie słupki, zawsze równe. Dobrej jakości kiełbasa? Niekoniecznie jakieś podsuszane. Nie, dobro śląsko może być. Nawet troszeczkę może być tłusto, żeby ten tłuszcz puścił do środka. Boczek, podstawa. Tylko to miał być surowy boczek wędzony. Żaden parzony, żaden gotowany. Surowy, wędzony. On jest taki dosyć ciężko do pokrojenia zawsze, ale moja babcia robiła tak, że on był pokrojony w takie, no powiedzmy, 4-5 mm słupeczki.
No to elegancko działało.
Znaczy, no powiem ci, że znaczy, ja się tego trzymam cały czas, bo ja zawsze widzę albo sieka, totalno. Oczywiście są zwolennicy, nie będziemy tutaj mówili, co jest gorsze, co jest złe. Ja po prostu
po sobie. Tak.
Smarujemy tak. Znaczy najpierw sól na rozbite mięso. I mięso, zawsze pamiętam, naprawdę tak 3 razy grubsze od tego liścia, że wręcz prześwitywało przez nie trochę to światło, ale nie za mocno, bo trzeba pamiętać, że może nam wszystko wylecieć. Kształt, który jest niekiedy nierównomierny, to moja babcia podcinała te boki i robiła z tego taki równy kwadrat, dokładając obcięty bok i wklepując go w to samo miejsce. I teraz uzyskujesz taki kształt bardziej kwadrata, bo wtedy idealnie te dwa boki zawijamy. Jak skręcamy i gotujemy, to nam ten cały dżus, ten cały sok nie uciekło do tej zołzy.
Jest to skomplikowana sytuacja.
Wszystko operacja. W słupkach, nie dokończył jeszcze, że zawsze musi być drobno pokrojona cebula, którą ona poprzez te gotowanie, duszenie, bo najpierw podsmażanie, potem duszenie rolat, ona się nam ma trochę rozpaść i stworzyć taki troszeczkę żlej, ta cebula. Żeby nam połączyła to wszystko w środku i nadała słodyczy. I to na ogół ten proces trwa na pewno około 3 godzin, bo moje rolady to jest 3 godziny bite. Ona się musi, może nie tyle co rozpadać, musimy ją przekroić, ja ją cały czas kontroluję sobie wykałaczką. Jak wykałaczka wchodzi w miarę lekko i jak ją wyciągniesz i robi się taka bańka, że z niej wypływa tłuszczyk, to już ją wyciągam. I musztarda, sarebsko albo kremsko. Na rozbito rolada, posolono, popieprzono, smaruje dosyć grubo, tak ze 3 mm musztardy sarebski lub kremski, jak kto lubi. Dodając wszystko w słupkach, najpierw obsmażając, zalewając bulionem 3 godziny, potem roladę wyciągam i sam ten sos jeszcze przez 20-15 minut staram się odparować i na sam koniec dodaję około 30-40 gram zmrożonego masła, które nadaje nam takiej pięknej konsystencji. Do sola, do pieprza, szczypta cukru, żeby było troszeczkę słodyczy. Do tego modre kloski, czyli pół na pół, 50-50, czyli tarte z gotowanymi, modro kapusta, niekoniecznie z boczkiem, bo boczek już mamy dużej ilości w roladzie, to tam dodaje na przykład cebula ze szklono i troszeczkę pokrojonego, obranego jabłka.
Coś bym zjadł.
Ja też, bo mnie taka godzina, że ja już też dostawał smaku, a że jeszcze nic nie.
Ale skórka od chleba wchodzi do środka? Moja mama zawsze dawała.
Nie, nigdy.
Ale znasz ten
znasz. W Rudzie Śląskiej, tym bardziej, że moja babcia była lata, 30 lat przewodniczącą mniejszości niemieckiej na Śląsku. Ma lat 90 dzisiaj. Żyje i czymie się dobrze.
Pozdrawiam
babcię. I do dzisiaj sprzedaje mi takie piękne przepisy. Ona jeszcze ma taką książkę kucharską, ale którą pisała jej mama, czyli moja prababcia, tam z 1920 któregoś roku, gdzie jest odręcznie pisane przepisy i to są przepisy bajerowskie, niemieckie, bo moja babcia była Niemką, jest Niemką, więc te przepisy są takie bardzo mocno pociągnięte z Bawarii i połączone z taką naszą śląską tradycjonalną kuchnią, bo mój dziadek pochodził z Rudy Śląskiej, z Nowego Bytomia i kochał ta kuchnia. Więc tak naprawdę te przepisy, które dzisiaj stosuję, nie wszystkie, ale te takie śląskie, to są moje babci albo i prababci.
Taka babcia to prawdziwy skarb.
Ale jeszcze nie kończąc pierwszego miejsca, no to są uda z gęsi. Z Prodiża.
Udka z Prodiża.
Udka z Prodiża. Wszyscy się dzisiaj śmieją, że to dowód na Instagramie czy na Facebooku filmiki z Prodiża. Przecież mamy dzisiaj piece konwekcyjne, piekarniki parowe, garnki, sous vide, slow cook i 100 tysięcy innych rzeczy, konfitowanie i tak dalej. Oczywiście konfitowanie też uwielbią, ale jednak gąska, która jest od góry po nacinaną nożykiem cienkim, powkładany do środka czosneczek z majerankiem świeżym, posolono, popieprzono, noc wcześniej leży, nic więcej. I teraz jak mamy te skóry pod spodem, pod gęsią, bo na ogół są tłuściutkie pod tymi udkami, próbujemy je troszeczkę od tak jakby krzywić i je naciną nożykiem, że w trakcie dostawania wysokiej temperatury w prodyżu, która wbrew pozorom tam ma może 230, jak sprawdzą, 40, nie jest to jakiś wielka temperatura, ale wtedy ten tłuszczyk naturalnie sobie puszczą z tej gęsi, nie dodają nic, nie dodają żadnego tłuszczu do tego i teraz trzeba sobie tak pomyśleć na chłopski rozum. Przecież to działa praktycznie jak piec konwekcyjno-parowy. Bo jeżeli tego nie otwierasz, bo taka jest zasada w prodyżu, patrzeć przez te okienko.
No tak, jest tam zawsze.
Bo cała para, woda, tłuszcz, który znajduje się w tych udkach, on cały czas tam krąży. Cały czas krąży. To jest jakby taki system, który już był bardzo, bardzo dawno. Dzisiaj jest wiadomo, on jest ulepszony. Bardziej to działo, że zachowawczo i możesz tym sterować. Ale tam się to działo samoczynnie. I tak naprawdę to dopiero jakieś 20-30 minut przed skończeniem pieczenia, też 3-godzinnego niestety, lub 2,5 godziny, zależy od wielkości tych udek gęsich czasu, otwierą i tą ilością tego skarmelizowanego tłuszczu, takiego ciemnego, on ma takie taką poświata niektórych takich czarnych takich punktów, które są bardzo słone wbrew pozorom, ale bardzo też zarazem słodkie, to tą łyżeczką wybierą i dopiero polewą na sam koniec, żeby ta gęś dostała chrupkości. Ona cały czas jest taką miękko, ta skóra, przez te 2,5 godziny. Wydaje się, że ona nigdy nie będzie już chrupiąco. A to nic mylnego, bo jak ty to otworzysz, na koniec polejesz raz, drugi, trzeci i nawet zostawisz to troszeczkę odchylone, żeby tam ta para odparowała przez te 30-40 sekund i zamykasz, to zanim ta para w tym prodyżu się uzbiera, to jest ten moment, kiedy ta skóra się robi chrupiąco. I wtedy otwieramy tylko do tego, to, co kto lubi. No ja zawsze jestem zwolennikiem kluzek tartych, ale często też podajemy jakieś białe kluski, czyli gumi klejzy do gęsi. Lubię na przykład szpecle, moja babcia urodziła, tak, więc tak. Szpecle. Te szpecle były na przykład niekiedy zabarwione też szpinakiem lub zabarwione też wodą z czerwonej kapusty.
O proszę, tego nie znałem.
No wiesz, burakami to już wszyscy znamy, ale czerwona kapusta gotujemy, nie? Do gęsi.
Tak, 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 tak.
I tylko na przykład z tym jabłuszkiem albo z cebulką, tak? Albo taką sotę, sól i grubo mielony pieprz. I zostaje nam woda. Schłodźmy ta woda, przececzmy ją przez drobne sito i jak dodajemy do gumi klejzów jajko, to troszeczkę dodać tej wody, tej mąki ziemniaczanej i one się nam robią takie jasno-różowe. One nawiązują do kapusty, no nie jest to za bardzo ingerujący smak, ale pięknie na talerzu wygląda. I ta udko z gęsi pięknie wyglądające i to jakby jest zwieńczenie mojego pierwszego miejsca, bo to jest gęsie udo rolada, potem są ostrygi na drugim miejscu, śmieszne danie Rockefeller, a na trzecim mamy tego naszego fajnego ziemniora, ale troszeczkę bardziej pokolorowanego wędzonym strągiem, gzikiem z sera i ze śmietany. No i to są takie moje naprawdę smaki, moje, które uwielbiam i których cały czas się trzyma i jak przychodzą do mnie goście, czy robię jakiś event i mam możliwość przesłania tych moich dań dzieciństwa, to są takie moje cztery potrawy, które uwielbiam robić i zawsze mi wychodzą.
Szanowni Państwo, no mam nadzieję, że zaostrzyliśmy Wam apetyt na jedzenie.
No na pewno już.
Tak. I że przez te dania poznaliście lepiej Adama, którego możecie oglądać w Family Food Fight.
W Polsacie.
Jestem na YouTubie też
jurorem.
Właśnie. Łatwo. Zapraszamy na YouTube obejrzeć jego
produkcję. Oj, stare odcinki można...
Ale Jarę
pod nazwą Jestem Borowicz i tam są odcinki takie naprawdę jeszcze hardkorowe, kręcone telefonami, aparatokamerami i to w takich miejscach naprawdę nieodwiedzanych nawet przez Szkotów, bo wszystkie odcinki na YouTubie powstały w Szkocji w bardzo pięknych plenerach i scenerii.
Ale czasem bardziej liczy się treść, a nie jakość. Tak jak tutaj mamy zwykłą, prostą kamerę i tak. Rozmowę dla Was, która mam nadzieję będzie merytoryczna. Tyle na dzisiaj od Żarłok TV. Trzymajcie się i do usłyszenia w przyszłości.
Do usłyszenia.
Graba.
Graba, dzięki.
Żarłok TV.
Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem Żarłoka na czczo.